Podwieczorek Mistrzów.
Dziś, proszę Państwa, mistrz, który mistrzem na estradach całego świata jest od kilkudziesięciu lat. To jest taki swoistego rodzaju rekord świata. No, wszyscy podziwiają, jak tak długo można się utrzymywać w tak doskonałej formie, w takiej dyspozycji. Tym mistrzem jest Konstanty Andrzej Kulka. Witam serdecznie.
Również witam wszystkich.
Panie Andrzeju, albo po prostu Andrzeju, nie będziemy udawali, że się nie znamy. Wiele wspólnych koncertów. Nawet chyba byliśmy w pewnym okresie sąsiadami, bo...
Tak.
Na Zakopiańskiej.
Kiedyś Wanda Obniska, bardzo znana redaktorka właśnie muzyczna tutaj Radia Gdańskiego, mieszkała na parterze, ja mieszkałem na drugim piętrze.
A potem ja się zamieniłem.
Potem tam chwilowo, tak, chwileczkę.
Tak, tam się pojawiłem. A ja z kolei pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Ja byłem bardzo młodym człowiekiem, byłem uczniem szkoły muzycznej i pianistka Elwira Chodinarzowa,
tak,
która była chrzestną mojej siostry. Podeszła do nas, ja chodziłem z ojcem do Filharmonii i pokazała nam takiego młodego, wysokiego człowieka i powiedziała, że to jest Konstanty Andrzej Kulka, znakomity skrzypek. Tak to było, a potem było tak, że Konstanty Andrzej Kulka, znakomity skrzypek, wygrał i to było zaskoczenie, sensacja, bardzo prestiżowy konkurs skrzypcowy ARD w Monachium.
Czyli radiofonii niemieckich, to był 66 rok. Koncerty, można powiedzieć, gram dokładnie 50 lat, bo od tej pory w zasadzie regularnie zacząłem koncertować niemal na całym świecie. Jest to jakaś rocznica mała, 50 lat.
No 50 lat, no to jest
takich już normalnych i nie tylko w Polsce, bo oczywiście zacząłem w Polsce troszkę wcześniej, jeszcze jako student tutaj i jako uczeń.
No wcześniej było wyróżnienie na konkursie Paganiniego przecież.
Tak, 2 lata wcześniej było wyróżnienie, tak, ale wcześniej jeszcze tutaj, prawda, w Gdańsku grałem, pamiętam, właśnie chyba w 64 roku grałem już z orkiestrą koncert Paganiniego tutaj z Filharmonią. Chyba dyrygentem był Katlewicz, tak mnie się wydaje. Pewności nie ma, ale było coś, dlatego że niedawno dyrektor Perucki urządził mi taki jubileusz właśnie pierwszego koncertu z Filharmonią. I to było, no to było jakiś czas temu, a i to było również 50 lat.
Myśmy potem po tym konkursie, pamiętam, chodzili całą klasą oglądać Renówkę, która parkowała.
Pierwszy samochód po wygraniu konkursu. Wracając jeszcze do Elwiry Chodinarzowej, to jeszcze troszkę graliśmy razem po wygraniu tego konkursu. Jej mąż to przecież był bardzo znany propagator muzyki.
Adolf Władysław Malinowski.
Taki pan, ten troszkę, prawda, szerszy niż ja nawet.
Niezły żartowniś.
Ale świetny człowiek, świetny. Rzeczywiście pamiętam niezliczoną ilość tak zwanych audycji szkolnych, które grywałem, ogrywając program. Myślę, że to dobrze mi zrobiło, ponieważ jednak pewne ogranie jest również bardzo ważne.
Poza tym myślę, że to jest doświadczenie i jednak docieranie do mniejszych miejscowości, bo to tam się odbywało. Ja pamiętam takiego znanego dziennikarza radiowego, w sumie legenda, redaktor Weber,
który mówił,
że wszystko musi być robione profesjonalnie i niech ktoś, kto w takiej małej miejscowości usłyszy po raz pierwszy skrzypka, to niechaj usłyszy Konstantego Andrzeja Kulkę. To wtedy się do tego instrumentu nie zniechęci. Jak to jest, słuchaj, być 50 lat na estradzie koncertowej, nie schodzić poniżej pewnego poziomu? Przecież wielu artystów nie wytrzymuje takiej próby.
Trudno powiedzieć, bo w pewnym sensie prawdopodobnie moja konstrukcja, ta fizyczno-psychiczna, no mam taką, a nie inną, czyli pewną łatwość dochodzenia do formy. Czyli jednym słowem, nie muszę bardzo dużo ćwiczyć po jakiejś, powiedzmy, przerwie. I to pozwala mi robić tych przerw znacznie więcej niż może kto inny robi. W związku z tym, żartując, może dlatego jest tak, a nie inaczej, z powodu mojego troszkę leniuchowania. Jednym słowem, nie ćwiczenia tak dużo, jak może niektórzy ćwiczą, przez to może nie całkiem zużyłem ten cały swój aparat plus półkule mózgowe.
No ta łatwość techniczna, twoja łatwość techniczna, no to jest łatwością, można powiedzieć, legendarną. Nawet niektórzy mówili, że jak zajęłeś się pedagogiką, to były pewne problemy z przekazaniem młodym ludziom tego, jak to się robi, no bo dla ciebie to było po prostu oczywiste.
W pewnym sensie to rzeczywiście tak było i to jest czasem trudno wytłumaczyć młodemu człowiekowi, jak powinien robić. Czasami dla mnie znacznie wygodniej, mówię tutaj to już z punktu widzenia pedagoga, wygodniej wziąć skrzypce, zagrać i mówić, popatrz, zobacz, jak to się mniej więcej robi. Może troszkę naśladując dojdziesz do tego, ale ja jednak zacząłem troszkę dochodzić do tej jakiejś podstawy teoretycznej przy tym wszystkim, więc staram się troszkę tym swoim wychowankom wytłumaczyć to wszystko i mam nadzieję, że to jest na wszystko na dobrej drodze pedagogicznej.
No a skoro już jesteśmy przy pedagogice, no to wyszedłeś z Gdańska, właściwie mieszkasz w Warszawie, ale w pewnym sensie do Gdańska wróciłeś, bo też masz zajęcia w Gdańskiej Akademii Muzycznej.
Tak, jestem tutaj profesorem wizytującym, więc regularnie mam lekcje tutaj ze studentami w Gdańsku.
Co teraz przeważa w twojej działalności? Nauczanie czy koncertowanie?
Staram się, żeby to ciągle było jednak koncertowanie, chociaż w tej chwili rzeczywiście już jest taki okres, że w końcu jestem człowiekiem nie takim młodym, więc już troszkę więcej wysiłku potrzebuję, muszę się więcej wysilić.
No ale ciągle jest to forma niezwykła.
No ale no, powiedzmy może niezwykła. Ja to czuję, to znaczy oczywiście zawsze muszę się rozgrywać, zawsze muszę odpowiednio poćwiczyć troszeczkę wcześniej przed wykonaniem danego utworu. Tutaj nie ma wyjątku. Natomiast pedagogika, no cóż, jestem cały czas teraz uczę i w Warszawie.
Jesteś szefem katedry.
Tu, prawda, w Gdańsku profesorem wizytującym, ale no, poza tym parę kursów jakichś takich, ale na ogół staram się troszkę nie poświęcać aż tak dużo czasu, wolę troszkę odpocząć. Nie jeżdżę z kursu na kurs.
Powiedziałeś o swojej konstrukcji fizyczno-psychicznej. Czy ta część druga, czyli psychiczna, to jest to, że nie miewasz tremy, czy miewasz?
Nie, niestety miewam tremę. Zależy też od koncertu, to zależy też od miejsca, w którym gram oczywiście. Zawsze jest troszkę tremy. Czasami ja mam niestety przetarte stawy, moja prawa ręka jest tam nieco już tam wytarte, to wszystko nie ma tego tworzywa miazgi tak zwanej. To trudno to nabyć z powrotem i dlatego mam pewne trudności z prawidłowym utrzymaniem smyczka, żeby ten smyczek bardzo był jednolicie prowadzony po strunach. Czasami są właśnie jakieś takie tiki mięśniowe, które troszkę przeszkadzają.
To jednak praca fizyczna również dla niego.
Także to jest troszeczkę, już zaczyna być troszkę uciążliwe, dlatego ja teraz zdecydowanie gram mniej jak kiedyś. Biłem wszelkiego typu różnego rodzaju rekordy, jak na przykład gdyby przeczytać książkę o Filharmonii Narodowej Warszawskiej, to tam jeżeli chodzi o ilość koncertów na turnie koncertowych, to niewątpliwie ja grałem najwięcej ze wszystkich.
No dobra.
Nie ma takiego wykonawcy, który tyle grał koncertów.
Ale dajmy jakiś przykład. Było turnę Filharmonii Narodowej gdzieś tam w świecie.
O, na przykład, i w ciągu... tak. A tak. Było takie turnę, o ile dobrze pamiętam, trwało to turnę 2,5 miesiąca. To był ten cały wschód, cała Azja, cała Australia, Japonia i tak dalej. I to ja tam pamiętam, grałem chyba 46 koncertów w ciągu 2,5 miesiąca. To przeloty do tego były, prawda? Byłem w zasadzie jedynym solistą. Tam dyrygowali Witold Rowicki i Andrzej Markowski. Tylko w Japonii jeszcze była taka pianistka, która się nazywała Hiroko Nakamura. Skoro żeśmy pół na pół dzielili te koncerty. No i muszę powiedzieć, to było doświadczenie niesamowite, zwłaszcza, że wtedy byłem jeszcze dość młodym człowiekiem.
No tak, ale to były koncerty solowe, ale jeszcze jest oczywiście muzyka kameralna.
No tak, bardzo lubię grać muzykę kameralną. Oczywiście wiąże się to z pewnymi trudnościami tego typu, że czasami trudno zebrać w jednym miejscu, o jednym czasie ludzi, którzy reprezentują jakiś poziom wykonawczy w miarę wysoki. W związku z tym na przykład, no ale nagraliśmy wiele tej muzyki kameralnej.
Między innymi Lipińskiego.
No, to jest trudno nazwać tą muzyką kameralną. No tak, jest raczej wirtuozosko-romantyczna twórczość. No, o Lipińskim chciałbym rzeczywiście kilka słów powiedzieć, dlatego że jest to kompozytor, skrzypek i kompozytor jakby niedoceniany, jakby zapomniany w ogóle u nas. A szkoda, dlatego że były tylko właściwie dwie wielkie postacie. To był Wieniawski, a przed nim był Lipiński. Lipiński przecież był uważany za konkurenta Paganiniego i wedle niektórych prasowych artykułów i relacji, które jeszcze pozostały z tamtych czasów, nie zawsze wszyscy mówili, że Paganini jest lepszy. Wręcz przeciwnie, czasami Lipiński był lepszy.
A czy mogę zapytać o inne granie? Nie na skrzypcach, a na przykład w karty.
Ależ oczywiście, bardzo ja jestem w ogóle karciarzem. Grywałem wielokrotnie, nawet w hazardowe gry typu poker. Bardzo lubię grać brydża, aczkolwiek oczywiście nie jestem dobrym brydżystą, ponieważ bardzo rzadko grywam. To nie mam,
a z tym czasu, pokerem to jak było? Na pieniądze?
Różnie. Oczywiście no poker bez pieniędzy to nie jest pokerem, także, ale to wszystko zależy na jakie pieniądze, prawda? Więc grywał się w różnym towarzystwie. Najprzyjemniejszy taki poker na bardzo małe, naprawdę malutkie pieniądze, takie, żeby to tylko było przyjemność, to pamiętam zawsze w towarzystwie takim warszawsko-operowym zawsze grał Aleksander Bardini, zawsze był tam jako taki, prawda, szef tego towarzystwa pokerowego i to zawsze miło, żeśmy spędzali czas. Były to dość liczne spotkania, trzeba powiedzieć.
A na duże pieniądze grałeś?
Nie, to były na małe. Na duże troszkę czasami bywały, to wtedy pamiętam, że Wacek Kisielewski na przykład był takim pokerzystą dosyć agresywnym i tak dalej. Tam był również na przykład taki sprawozdawca sportowy Ciszewski, który prowadził głównie piłkę nożną kiedyś. No stare, bardzo stare czasy, więc towarzystwo ludzi dość znanych, ale ja się z tego wycofałem, ponieważ to już był za duży hazard.
Aha, czyli dużo przegrałeś, czy dużo
nie,
wygrałeś?
Nie, w zasadzie przy jakichś częstszych spotkaniach to na ogół wychodziło zawsze się na zero.
Na zero.
Tak.
A jakieś takie na przykład kasyno gdzieś za granicą?
No, bywało, grywałem czasem. W Monte Carlo więcej wygrałem tam. I potem w Baden-Baden na przykład to wygrałem całkiem dużo i potem wszystko przegrałem. Zostało tam coś, jakieś 100 marek, to wtedy jeszcze były marki. Poszliśmy z żoną na kolację, no i wyszliśmy na absolutnie na zero, czyli jednym słowem bardzo zadowoleni, bez żadnej straty, z miło spędzonym czasem.
Zbyt wiele spółgłosek, co druga S, co trzecia Z, lecz jedna jest wtedy, kiedy braknie.
Jeżeli już mówimy o rodzinie, to jak to jest? Jak kiedyś się mówiło na przykład o Konstanty Andrzej Kulka, a teraz się mówi Konstanty Andrzej Kulka, często ojciec Gaby Kulki.
No i tak rzeczywiście było tak czasem. Widziałem sam w Gazecie Warszawskiej, grałem tam jakiś koncert, prawda, i było napisane, że ja tam gram, prawda, potem był otwarty nawias i było napisane ojciec Gaby Kulki, żeby było jasne, prawda, że to ja.
Ale grywacie też razem, też graliście od razem czasów, w naszym
tak,
studiu
tak,
koncertowym.
No, oczywiście to bardzo okazjonalnie, bo w końcu to jest dosłownie kilka utworów, ona ma, poświęca się swojej muzyce całkowicie i myślę, że bardzo dobrze to robi. I zresztą jest za to naprawdę chwalona przez prawie wszystkich fachowców i specjalistów, także bardzo się z tego cieszę.
A jakbyśmy tak chcieli porozmawiać o wartościowaniu muzyki, bo pamiętam te czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły, myślę, że w twoich czasach było podobnie, jakieś takie granie gdzieś na korytarzu, własnych nut, jakieś improwizacje były niemile widziane.
Bo ja wiem, to znaczy...
No Adam Makowicz musiał rzucić szkołę, żeby grać jazz.
No tak, ale to są właśnie ci ludzie, którzy mają duże takie predyspozycje do właśnie grania bądź jazzu, bądź w ogóle w sensie ogólnym improwizowania, prawda? Więc dobry improwizator to już jest coś, to trzeba naprawdę umieć, to trzeba się z tym urodzić. Malicki na przykład jest świetnym improwizatorem.
No jest.
To na pewno. Ja takich ciągło raczej nie uznałem, dlatego że ten repertuar skrzypcowy jest dosyć duży, obfity i ja na ogół zawsze miałem co grać. Nie musiałem gdzieś zbaczać na lewo, na prawo, prawda? Więc tutaj raczej moje zainteresowania szły w tym jednym konkretnym kierunku.
No poza tym grając to, co grałeś, czyli te tak zwane wielkie koncerty, o czym mówiliśmy, no robiłeś to znakomicie, więc nie musiałeś uciekać
w inne
drogi, tak, żeby nie. Po prostu muzykować.
No, początki oczywiście były trudne, dlatego że jeżeli ja po wygraniu konkursu w Monachium, no w ciągu, w końcu student jeszcze, bo ja dopiero właściwie mogę powiedzieć, że uroczysty tak zwany dyplom zrobiłem chyba 4 lata po wygraniu konkursu, prawda? To oczywiście do szkoły czasem chadzałem, ale to byłoby raczej chodzenie towarzyskie, ponieważ byłem rzeczywiście już wtedy tak bardzo zajęty, że nie miałem czasu na to. Ale trudny okres, dlatego że ja nie miałem tyle, repertuar mój był dosyć ubogi. No, trzeba było, nowych koncertów trzeba było się uczyć. Przecież impresariowie zamawiali, każda instytucja muzyczna kieruje się jakimś tam swoim programem. Nie można w końcu bez przerwy grać jakichś kilku pozycji, które chociażby były najlepsze, to przecież nie może być bez przerwy, nie może taki utwór być grany. Więc zamawiano różne i ja musiałem się tego wszystkiego bardzo szybko nauczyć i bardzo szybko wykonać, a w końcu wiadomo, że jeżeli coś, pozycja jakaś jest nieograna, świeża, ciągle jest jeszcze lęk, obawa, że ewentualnie mogę coś zapomnieć, prawda, bo przecież te koncerty z orkiestrą na ogół wszystkie grywałem z pamięci. Teraz troszkę pozwalam sobie, muzyka nowsza, gram z nut, plus tam jakieś są utwory kameralne.
No to nawet jest mile widziane, żeby tę nową muzykę grać z nut, to świadczy o tym, że grasz to, co w tych nutach jest.
No i że umiem czytać nuty, prawda, bo to, inaczej to by ktoś mógł powątpiewać.
No tak, tak. No nie, nie jest to trudne, trudne zadanie. Ja sam pamiętam, mój pan profesor od fortepianu z kolei, kiedyś chciałem jechać na konkurs, jeszcze jak umiałem grać na fortepianie, powiedział: poczekaj chłopcze, poczekaj, a co zrobisz jak wygrasz? Masz 30 koncertów w repertuarze? Nie masz.
No tak, tak, tak. Oczywiście no, bywają takie sytuacje, że rzeczywiście pierwsze nagrody gdzieś nagle przepadają. Mija pół roku, rok czasu i nikt o nich nic tak. Nie wie. To jest bardzo różnie w tej materii. Także tutaj trzeba powiedzieć, że ja akurat miałem to szczęście w tamtych czasach, że bez jakichś specjalnych swojej działalności typu, prawda, nie wiem, w tej chwili to trzeba mieć wiele szczęścia, trzeba wszędzie się pchać, trzeba wszędzie prosić i tak dalej. Ten świat jest bardzo trudny i bardzo współczuję wszystkim młodym ludziom współczuję młodym, którzy teraz dopiero wchodzą na ten rynek, więc to jest w tej chwili, te czasy się jednak mimo wszystko zmieniły. Kiedyś impresariowie na przykład to byli ludzie, którzy oprócz tej działalności biznesowej, prawda, no każdy musi zarobić, bo w końcu po to robi. Byli miłośnikami muzyki, kochali tą muzykę. Ja pamiętam, miałem szczęście do takich ludzi właśnie, którzy znali się na tej muzyce, oprócz tego, że prowadzili tą działalność, prawda, normalną, impresaryjną. Teraz to na ogół tak nie bywa.
Czasy wielkich mistrzów się skończyły. Już nie ma takich tytanów, na przykład skrzypiec, jak kiedyś. Nie ma takich tytanów fortepianu.
No, ja bym powiedział kiedyś. To w ten sposób, że ogólny poziom na pewno się podniósł i ogólny poziom jest bardzo wysoki. I wielu ludzi świetnie gra, ale jest jedna sprawa, że jak ja słyszę kilku na przykład skrzypków pamiętnikowo, ja naprawdę nie potrafię powiedzieć, kto to może być. Nie mam zielonego pojęcia. Potem się okazuje na ogół, to albo jakiś Chińczyk, albo Koreańczyk, albo jakaś Japonka, albo ktoś. Kiedyś jak grał na przykład Dawid Oistrakh, to ja wiedziałem, że to on grał. Jak grał Schering, wiedziałem, że to jest Schering. Jak grał Heifetz, wiedziałem, że to jest Heifetz. Czy Milstein, też wiedziałem.
Jak Kulka
teraz
gra,
nie
teraz
wiem.
Wszyscy wiedzą.
Teraz nie wiem.
Cóż ja mogę powiedzieć? No, wszyscy byśmy chcieli, żebyś grał jak najdłużej, bo tak jak rozpoznawalny był Heifetz, tak jak rozpoznawalny był Schering, też wiemy, że gra Konstanty Andrzej Kulka i nie jest to do pomylenia.
No, nie wiem, tego ja nie powiedziałem, prawda, więc to...
Ale ja to powiem. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.